Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
I Apple Podcast. Trudne słowo do końca.
Tutaj widzowie zapłacą lajkiem pod tym podcastem, więc... Witajcie ludzie internetu w kolejnym odcinku tutaj na miejscu w studiu u mnie podcastu Fotofokus na żywo z Karoliną i z Bartkiem. Dzisiaj kontynuujemy rozmowę o amatorach fotografii, czy początkujących, i troszkę wam jeszcze dowalimy dzisiaj. No jakoś oczywiście przyjaźnie, także zobaczymy, co dzisiaj z tego wyjdzie. Poprzedni odcinek był bardzo ciekawy, jeśli nie oglądaliście, to obejrzyjcie przed tym odcinkiem, a potem tutaj wróćcie. Także słuchajcie, zaczniemy od tego tematu, dlatego, że jest bardzo ważny tak dla nas, jak i dla was początkujących. Nie wszystkich początkujących, ale niektórzy wiedzą od razu, co mają robić, taki Bartek na przykład. Ale to jest bardzo ważne naprawdę, żeby rozumieć swoje własne błędy i je rozpoznawać. I tutaj wiem, że Karolina ma przygotowane jakby pierwszą część tematu, więc może zaczniemy od ciebie, co?
No tak, bo tak naprawdę kontynuując tę myśl właśnie z poprzedniego odcinka, czyli próby uchronienia was przed pewnymi pułapkami, w które wpadacie, popełniając błędy, które popełniali już jakby całe pokolenia fotografów przed wami, to dzisiejszy temat tak trochę odłożyliśmy na później, na cały odcinek, po to, żeby przegadać różne aspekty tej sprawy. Chodzi o kasę.
Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Zgadza się.
Wyceniacie swoje sesje na początku za 100 zł. I gniewacie się na nas, profesjonalistów, że my się oburzamy. I bardzo często jest to traktowane, to nasze oburzenie w takim kluczu, że no tak, bo my wam zabieramy klientów, bo my mamy lepszą ofertę, bo jesteśmy tańsi i tak dalej. I tak naprawdę właśnie nam nie o to chodzi. Chcemy pogadać w zupełnie innym kluczu, zupełnie inaczej potraktować ten temat i wyjaśnić wam, dlaczego nie powinniście brać psich pieniędzy za swoje usługi, nawet na początku swojej drogi fotograficznej.
Zgadzamy się.
Brawo. Dziękujemy bardzo, to był odcinek.
Do widzenia.
Z mojego punktu widzenia największym zagrożeniem dla takiego fotografa, który zaniża cenę, żeby zwiększyć swoją szansę na zdobycie klienta, bo tak jak powiedziałaś, to nie jest zabieranie naszych klientów, bo my zupełnie mamy inną grupę docelową, do której trafiamy. Natomiast robi sobie pod górkę, bo tak jak już kiedyś tam rozmawialiśmy, znowu w kuluarach, problem polega na tym, że bardzo ciężko z tej niskiej ceny zacząć budować taką cenę, która będzie satysfakcjonowała danego fotografa. Co więcej, taką cenę, która pozwoli mu na amortyzację kosztów związanych z kupem sprzętu, dosprzętowieniem się, żeby nie robić zdjęć przez najbliższe 15 lat jednym i tym samym aparatem, który się zużywa, bo to też zaznaczmy, że to, że to jest cyfrowy aparat, to znaczy, że on jest wieczny i on nie ma żadnych kosztów związanych z obsługą i serwisem i ze zużyciem. Czy też właśnie z zakupem dodatkowych narzędzi, które pomagają z czasem, stają się w jakiś sposób potrzebne, tak? Bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, możemy zacząć od jednej lampy, czy nawet tylko i wyłącznie od blendy, ale z czasem potrzebujemy zaoszczędzić czas i potrzebujemy dodatkowych narzędzi. Na to trzeba zarobić. Oprócz tego wiemy, że są jakieś dodatkowe opłaty, podatki i
to. Umówmy się, to może nie dotyczyć amatorów, nie?
Nie, ale chodzi o to, że ciężko jest potem z tego amatora przy tym pułapie cenowym zacząć to robić profesjonalnie, bo ja też używam takiej, profesjonalnie, tak? Ale dla mnie profesjonał to jest ktoś, kto robi daną rzecz, usługę, po to, żeby z tego siebie utrzymać, tak? To jest w momencie, bo dopóki mam inne źródło dochodu i robię to na boku, tak, to bez względu na to, jakie to są projekty, to nie do końca w moim słowniku to jest profesjonał, bo to nie jest jego główne zajęcie, którym jakby się zajmuje. No i to przejście na tą ścieżkę profesjonalną jest utrudnione dla tych młodych, początkujących, młodych z doświadczeniem jakby fotografów, jeżeli zaczęli z bardzo niskiego pułapu cenowego, bo ciężko jest na przykład stałego klienta przepiąć na wyższy zakres cenowy w momencie, kiedy on nie rozumie dlaczego. To jest ta sama osoba, mamy relacje i teraz trzeba to, nie jest to niemożliwe, ale jest to taka pułapka, która potrafi przytrzymać dłuższą chwilę, żeby albo trzeba wymienić cały portfel klientów, tak, czyli pożegnać się ze starymi klientami, co nie jest niczym złym, bo tak też się dzieje i my też tak mamy, tak, że przychodzą starzy klienci i mówią, no ale było taniej, teraz jest drożej. No i albo idziemy dalej i akceptują to, albo się rozstajemy i polecamy kogoś, kto jest w ich zakresie cenowym, tak? Bo to też nie jest żaden problem. Natomiast ta niska cena, która na początku wydaje się zbawieniem, bo mam dużo zleceń, bo wszyscy mnie chcą, może być właśnie taką kulą u nogi później, tak? Bo to trzeba patrzeć w perspektywie, nie wiem, roku, dwóch, pięciu lat, gdzie chcę iść i jakiego klienta chcę zabiegać, tak? Także też się jakby podsumowując mój długi wywód, zgadzam z tym, że to jest duży problem później, tak? Bo na początku to się wydaje, że to jest taka fajna dźwignia w tym trudnym świecie i w tej dżungli, a później się okazuje, że to zaczyna nam ciążyć i przeszkadzać.
Ja to mam takie przemyślenie bardziej szczegółowe, dlatego że wy do tego podchodzicie troszkę bardziej ogólnikowo, tak mi się wydaje. Ogólnie fotograf, ogólnie ktoś, kto zaczyna pierwszy raz z aparatem, czy pierwszą sesję robi. Ja mam przykład konkretnie z fotografii ślubnej. I tutaj chodzi o, znowu nie powiem, kto to jest, ale ktoś, kto bardzo chce być fotografem, nie do końca wie, jakim fotografem chce być, ale próbuje fotografii ślubnej aktualnie. I jego podejście było takie, że zrobię to za pół darmo lub za darmo, dosłownie za grosze to robię na początku. Ja mu troszkę przetłumaczyłem, że może to robić za troszkę wyższą cenę. Nie może oczywiście zaoferować pełnej ceny, takiej na przykład jak ja oferuję, dlatego że on nie jest w stanie zaoferować raz sprzętowo, dwa zapleczem, nie może po prostu tego pokryć, co ja oferuję klientom, ale może tą cenę dać wyższą niż miał. Tak? Dla przykładu powiem, nie wiem jakie są w Polsce ceny, szczerze mówiąc, ale na przykład jeśli ja bym brał powiedzmy 5000 za sesję, no to on brał na przykład 500 zł. Ten materiał sponsorowany jest przez widzów Cineiery, czyli właśnie przez Ciebie. Pracuję aktualnie nad serią kompleksowych kursów, które pomogą Ci rozwinąć Twoje umiejętności fotograficzne i przenieść je na kompletnie nowy poziom. Nie przegap tej okazji i wejdź na www.cineiera.pl/kursy, aby dowiedzieć się więcej i zapisać na listę powiadomień. Ale to nie wszystko. Zapisując się do newslettera całkowicie za darmo uzyskasz dostęp do głosowania w plebiscycie na najlepszy sprzęt fotograficzny roku. Wyniki i ceremonia wręczenia nagród odbędą się na początku grudnia. Więcej informacji znajdziesz na www.cineiera.pl/plebiscyt. Po ogłoszeniu wyników każdy subskrybent newslettera otrzyma ekskluzywny przewodnik PDF, w którym znajdziesz nie tylko sprzętowe typy widzów, ale także nasze szczere rekomendacje. Wielkie dzięki za Twoje wsparcie, a teraz wracamy do materiału.
Że okej, rozumiem Twój punkt widzenia, ale to wcale nie musi tak być, nie? Bo to jest tylko i wyłącznie kwestia tego gościa, jak on się wyceni. I nam nic tak naprawdę do tego. Jeżeli on się czuje na siłach, mimo swojego niewielkiego doświadczenia, zrobić ślub za 5000, niech robi. I wtedy na przykład może sobie wypożyczyć lepszy sprzęt. Nie?
Bo albo rynek go zweryfikuje.
Albo rynek go zweryfikuje i to jest wyłącznie jego sprawa. Natomiast kiedy ja jestem za tym, albo robię za darmo, albo biorę normalne pieniądze. Nie, nie ma absolutnie nic po środku. Przy czym za darmo to w moim poczuciu jest również ta opcja, że mówię Ci, słuchaj, zrobię Ci sesję za darmo, w takim sensie, że moja praca będzie wykonana za darmo, ale pokrywasz koszt na przykład tam fryzjera, makijażu, no dojazdu i materiałów. Nie
fundujesz jakby tej sesji, tylko...
I wtedy nikt mi nie może zarzucić, że ja zrobiłam sesję za psie pieniądze, za jakąś śmieszną cenę, ponieważ de facto ja wykonałam swoją pracę za darmo, tak, ponieważ chcę zdjęcia do portfolio, chcę się nauczyć, chcę poćwiczyć, chcę poeksperymentować, albo robię swój pierwszy ślub i w ogóle chcę sprawdzić, czy to jest moja brocha, czy ja będę w tym dobra. I wtedy mogę zrobić to za free. Natomiast nie nazywajmy tego wtedy jakby pracą za jakieś pieniądze, nie? Jeżeli chcę zarobić, to chcę zarabiać od razu jakąś sensowną cenę. Dlaczego? I tego też się nauczyłam, no bo umówmy się, generalnie każdy z nas przeszedł taką ścieżkę, nie? Mam w końcu swój pierwszy aparat, albo sobie go sami kupiliśmy, albo dostaliśmy od cioci wujka w prezencie na 18, albo coś tam. Zaczynamy robić zdjęcia, podoba się to nam, chcemy spróbować zarobić pieniądze, robimy sesję za 80 zł. Ja się przyznaję bez bicia, wystartowałam swoje początki zawodowe zaczęłam od wystawienia się na Grouponie, co było absolutnie moim zawodową porażką. Ratuje mnie w myśleniu o mnie tylko to, że mam trzy cudowne znajome, które jakby wtedy przyszły do mnie na sesję, nie? I zostały trochę moimi i znajomymi, i stałymi klientkami. Ale no to był dramat, bo to była sesja dokładnie za 159 zł z makijażem i fryzurą, z czego Groupon brał połowę. Rozumiecie? Tak. Ale mi się wydawało, że tak trzeba, bo tak wszyscy robią, nie? Dzisiaj wiem, że absolutnie tak nie trzeba, że zupełnie inaczej to można zacząć, nie? Na zasadzie buduję portfolio, robię za darmo, zwracacie mi tylko i wyłącznie koszty, nazywając rzeczy po imieniu, nie? A potem biorę jakby takie pieniądze, jakie uważam, że powinnam zarabiać, nie?
Tylko do tego ślubnego tematu, ja widzę właśnie najlepsze jakby opcje, żeby, jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, żeby wziąć, poprosić o taką stawkę normalną, rynkową, jak ma reszta świata, bo chce się jeszcze douczyć czegoś i chce zrobić to za mniejsze pieniądze, to jeżeli jest taka opcja, to prędzej bym znalazł na miejscu takiego fotografa kogoś, kto potrzebuje drugiego strzelca i wtedy nie robi na zasadzie, że idziemy 50-50, tylko ja biorę 20%, ty bierzesz większość, bo to jest twój klient, a ja się uczę, patrząc na to, jak ty pracujesz, jak rozmawiasz z klientem, i to jest dużo bardziej wartościowe niż pójście samodzielnie na ślub i wzięcie 50% tego, co bierze, nazwijmy to, profesjonalista, tak? Bo wtedy on bierze mniej pieniędzy, ale ma więcej wartości dodanej z całego wydarzenia, tak?
Bo zobaczcie, że tak naprawdę, kiedy... Bo ja bardziej myślałam o takich tam sesjach, nie? Natomiast faktycznie w przypadku ślubu odpowiedzialność, czy ja wezmę od klienta 10 tysięcy, czy ja wezmę 500 zł, jest dokładnie taka sama, nie? To jest jego wielki, zwykle niepowtarzalny...
Z założenia przynajmniej.
Tak, z założenia. Dzień i on chce mieć z tego dnia fajne foty, które przez kolejnych 30-50 wspólnych lat życia będzie mógł wspominać nad albumem ze zdjęciami ślubnymi, nie?
Odpowiedzialność swoją drogą, dlatego że to jest oczywiście bardzo ważne, zwłaszcza w takich momentach, których nie da się powtórzyć z założenia, ale jest tu też jedna przeszkoda moim zdaniem i tutaj to jest bardziej widoczne może w Anglii, nie wiem jak w Polsce, czy tak rzeczywiście jest, ale taki początkujący fotograf ślubny, powiedzmy, tych ślubów, które trzymam, łatwo mi o tym mówić, ale on czy ona nie ma portfolio. W jaki sposób zdobędzie portfolio jeśli nie jest w stanie iść na ślub za pełną kwotę, bo może nie będą ich traktować poważnie ci klienci, a jednocześnie w ogóle, żeby tego klienta zdobyć, musisz coś pokazać w pierwszej kolejności.
Jako drugi fotograf nie musisz mieć portfolio, bo wystarczy, że przyjdziesz, dogadasz się z fotografem, który potrzebuje drugiego fotografa i wtedy to ryzyko jest dużo mniejsze dla tego głównego fotografa, który ma klienta, bo jeżeli idziesz na ślub, ty zrobisz swój materiał, tam to masz jako backup, żeby mieć z innego konta na przykład, albo żeby mieć zabezpieczenie przy ceremonii, jeżeli nic nie wyjdzie, a tobie wyjdzie, nie musisz użyć i możesz powiedzieć na przykład więcej nie potrzebujecie, albo możesz na przykład zainwestować swój czas w takiego człowieka i powiedzieć, dobra, następnym razem zrób to w inny sposób, pokierować go, troszeczkę go sobie wychować, tak brzydko mówiąc, żeby ci pomagał i licząc się z tym, że jak on nabierze na tyle pewności siebie, że on idzie na ślub i robi z pełną jakby odpowiedzialnością zdjęcia i wiesz, że on jest w pełni gotowy, że on cię opuści i pójdzie swoją drogą, ale on będzie przygotowany, bo on będzie widział, jak ty rozmawiasz z klientem, będzie miał portfolio, bo te wszystkie zdjęcia, które zrobi pod twoim okiem, będzie mógł sobie wziąć do portfolio, tak? I wtedy on może pójść do następnego klienta z umiejętnością rozmowy z klientem, negocjacji, pójść, pokazać swoje portfolio i powiedzieć, to są zdjęcia, które robiłem do tej pory we współpracy z tym, a tamtym, a teraz pracuję sam i możecie wziąć mnie. I wtedy on może powiedzieć dokładnie taką samą cenę, jak ty mówisz. I jakby w fotografii ślubnej jakby z założenia nie ma się stałych klientów, bo to nie tak, że ktoś wraca co 3 miesiące, że chce ciebie na swój ślub.
W takim sensie to może być stały klient, że on potem przyjdzie poleci. Do ciebie. Że on potem przyjdzie do ciebie innego. Na sesję, no, nie wiem,
tak, ale
Brzuszkowa, chrzest, komunia i tak dalej.
Tak, ale
nie?
Ja mówię bardziej o reportażu, no tak, nie? No, to, więc tutaj nie ma tego ryzyka, że przedstawisz drugiego fotografa swojemu klientowi i on ci całe portfolio klientów zabierze, bo ty tak pracujesz za każdym razem z grubsza, z inną parą, tak? Więc dla ciebie to nie jest ryzyko, a dla niego to jest tylko i wyłącznie zysk.
Tak.
Jeżeli chodzi o wiedzę i podejście.
Właśnie, bo on cały czas może być, jest bezpieczny, bo jak jest długo, przy tobie.
Jak długo się czuje bezpiecznie przy tobie, to nie musi iść dalej, bo ma zlecenia, ma z tego jakieś pieniądze i cały czas się uczy. To jest super komfortowa sytuacja. Jak możecie się uczyć i ktoś wam jeszcze płaci za to, że się uczycie, a nie wy płacicie.
Tak.
No bo możemy założyć, że dzielicie się, nie wiem, 20-80% i ta opłata to jest te 30% swojej doli tych z 50%, jakby to on oddaje tobie za to, że go wleczysz ze sobą i uczysz go, ale on i tak ma z tego jakieś pieniądze, to nie jest praca charytatywna, tak? A w przypadku sesji takich, jak ktoś zaczyna i chce robić właśnie sesję, nie wiem, pieskom, dzieciom, portretówkę, nie ma znaczenia jaką, to bardzo często właśnie zaczyna się w ogóle za darmo, tak? Czyli to się
ale
szuka
to
się
uczciwe.
Kogoś. Tak, ale chodzi mi o to, że to jest obciążenie dla tego młodego fotografa, bo on musi mieć jakiś tam sprzęt i te pierwsze przynajmniej kilka sesji on robi po znajomych za tak brzydkie stwierdzenie TFP, ale za to, że może wykorzystać te zdjęcia, oni dostają kopię, tak? I tam nie ma żadnej wartości, i rachunków żadnych za to nie zapłaci, tak? Nie kupi sobie nic nowego, on tylko buduje portfolio, co może mu rzeczywiście dać jakąś wartość w przyszłości, ale na dzień dzisiejszy on tego
nie zapłaci.
Na stacji nie zapłaci portfolio, ani ekspozycją, w sklepie za jedzenie też tym nie zapłaci, więc to jest ten problem. Przy ślubach właśnie jest według mnie troszeczkę łatwiej, jeżeli znajdziesz kogoś, kto cię weźmie jakby pod swoje skrzydła i ci pomoże.
To ja tu mam takie dwie małe przypowiastki, bardzo krótkie. Pierwsza, jeśli chodzi o śluby, to ja właśnie zacząłem tak, jak ty powiedziałeś, czyli jako drugi fotograf, ale ja już miałem doświadczenia 10 lat w fotografii wcześniej, każdej innej praktycznie, no może oprócz jakiejś podwodnej, ale takiej zwyczajnej fotografii, no zwyczajnej, no modowa,
no tak.
Te sprawy, to wszystko próbowałem, więc znałem już podstawy, znałem już sam przemysł, znałem już technologię, miałem sprzęt, to wszystko było już za mną. Tylko chciałem się nauczyć rozmowy z klientem, jak wygląda cały proces tego ślubu, co jest ważne, jeśli chodzi o zdjęcia. I to był mój jakby główny cel. I udało mi się znaleźć właśnie na ten pierwszy ślub kogoś, kto potrzebował, po prostu na papierku potrzebował, że jest drugi fotograf. Nie było znaczenia, czy ja mu dam zdjęcia, czy nie, jemu nie zależało w ogóle. Oczywiście dostał piękne zdjęcia, tylko chodziło o to, że po prostu chciał kogoś mieć na papierze, bo zapłacił mu klient więcej, żeby ktoś był. Tak, on miał zbędną gotówkę, którą musiał i tak wydać. Nie? No ja tam zarobiłem dość fajną dniówkę na ten czas, ale nauczyłem się bardzo dużo, dlatego że wiedziałem, gdzie ja jako główny fotograf muszę być.
Tak, na tym ślubie. Bo to jest taki know-how, żeby wiedzieć, jak to działa, nie?
Bo de facto, mimo że każdy ślub jest inny, to generalnie każdy ślub przebiega w podobny sposób, tak? Ta ścieżka jest dosyć zbliżona. Jeżeli my się jej nauczymy, my ją poznamy, to będziemy z góry wiedzieli, jakby aha, okej, zaraz wydarzy się to, w związku z tym ja muszę być tu i tu, żeby mieć dobre ujęcie.
Dokładnie. Dokładnie.
Czyli nie wychodzę za parą młodą z kościoła i pstrykam z tyłu, tylko ja już jestem z przodu i czekam, bo wiem, że oni zaraz z tego kościoła wyjdą.
I mamy jeszcze drugą przypowiastkę i to jest na podstawie osób z mojej społeczności, właśnie teraz z naszej społeczności. I nie powiem imion, bo nie wiem, czy sobie tego życzą, ale są dwie dziewczyny, które... Kiedy zaczynałem kanał na początku, albo inaczej, kiedy zacząłem społeczność, nie kanał, bo kanał istniał o wiele dłużej i zaczęliśmy rozmawiać o fotografii troszkę głębiej, one były zainteresowane, te dwie dziewczyny, jak się oglądają, to wiedzą, kto to jest na pewno, bo im często powtarzam, że świetnie im idzie, ale zaczynały od tego, że po prostu były zainteresowane fotografią. Miały jakieś tam aparaty, ale tak niekoniecznie były zainteresowane zarabianiem na tym jeszcze. Dzisiaj obie te dziewczyny mają firmy, zarabiają konkretne pieniądze, nie mają czasu na nic innego, tylko na fotografię teraz. Ale zaczęły właśnie od tego, że ośmieliły się do fotografii, zaproponowały kilka darmowych sesji znajomym. To były wszystko sesje dla znajomych właśnie na początku. Wtedy nie tracimy tego klienta potencjalnego. Bo powiesz kuzynce, koleżance, zrobię ci sesję, czy koledze, zrobię ci sesję za darmo. To umówmy się, ktoś z rodziny czy z kolegów niekoniecznie będzie twoim klientem w przyszłości, nie? Taki bardziej jest, jakby to powiedzieć, ta sesja będzie wyluzowana i jednocześnie nie ma takiej presji, że dam im coś za darmo, a oni będą chcieli za darmo więcej później, no bo nie przyszliby do ciebie, nie oszukujmy się, no chyba, że potrzebują rzeczywiście, nie? Ale jeśli oferujesz, bo chcesz się nauczyć, to oni jakby nie spodziewali się tego od ciebie, więc jakby nie są tak do końca twoim potencjalnym klientem. I tak jak mówię, zaczęły od tego, że się ośmielały do ludzi. Dla jednej z nich, nie powiem imienia, ale też wie, kto to jest, największym problemem był kontakt z ludźmi. I nie do końca wiedziała, jak sobie poradzić z tą rozmową podczas sesji, jak negocjować warunki. I to wszystko, te darmowe sesje właśnie jej w tym pomogły. To wszystko przemogła i tak jak mówię, dzisiaj obie te dziewczyny mają firmy, i rzuciły, nie wiem czy rzuciła ta druga dziewczyna, ale obie planach przynajmniej miały rzucenie starej pracy i teraz mają fotografię na pełen etat. Ale zaczęły właśnie od zera, zarabiania zero, mając swoją pracę gdzieś tam po weekendach, wieczorami, te sprawy, kompletowały sprzęt gdzie się dało i dzisiaj już jadą to jest, całkowicie profesjonalnie.
To jest to, co mówiłem o tym transferze na profesjonalistę, tak? Czyli robisz coś, bo ci to sprawia przyjemność i uczysz się i dochodzisz do takiego momentu, u mnie tak przynajmniej było, że mam na tyle dużo pracy z fotografią, że muszę odmawiać klientom, żebym mógł iść do pracy zarobkowej. I to jest ten moment, gdzie okej, jak im nie odmówię, to muszę odmówić pracy zarobkowej, więc to jest moja nowa praca, tak? I to jest takie miękkie przejście wtedy. Natomiast na początku rzeczywiście najlepiej jest to zrobić w systemie, no niestety, ale darmowym.
Darmowym. Znaczy, bo tak jest po prostu uczciwie.
Tak.
Nie? Tak jest uczciwie.
Tak, bo ty się uczysz kosztem czasu osoby, której robisz zdjęcia, więc to jest takie no, najbardziej
jedna
fair.
Jedna i druga strona poświęca coś z siebie
I obydwie strony dostają coś od tej pierwszej strony.
No właśnie, bo...
Bez oczekiwań, prawda?
Tak, bez oczekiwań, dokładnie. Bo zobaczcie, że w momencie, w którym wchodzi opłata za usługę, klient ma prawo oczekiwać.
To już jest transakcja.
Tak, czyli jakby zaczyna się zupełnie inna relacja. No i teraz wyobraź sobie, drogi tam początkujący fotografie, że proponujesz na początek, już zaszalejmy, niech będzie zupełnie dla ciebie te 150 zł za sesję, nie? Bo ja ciągle spotykam...
159.
Znaczy, wiesz, mnie trochę usprawiedliwia to, że to było... naście lat temu.
Nie tłumacz się, ja tylko nawiązałem do 159, znaczy, to bardzo ładna cena.
Bardzo ładna cena.
Szczególnie, że połowę bierze Groupon.
Ja ciągle widzę na Facebooku, na różnych grupach takie oferty. I ja mam takie kurczę pieczone. Ja bym w ogóle nie. Znaczy, wiem, że to zabrzmi głupio, ale kiedyś będziecie tutaj, w tym miejscu i zobaczycie sens tego, co powiem. Nie chciałoby mi się telefon odebrać, nie? Na takiej zasadzie, że. Bo ja wiem, co ja tracę wtedy, kiedy ja wychodzę z domu i muszę wykonać jakieś zadanie, nie? I teraz, no, ale dobra, robimy sesję za 150 zł. Jaki jest koszt utrzymania człowieka? Nie mówię w ogóle o firmie, nie? Tylko mówię, że on się wyprowadza z domu, musi sobie opłacić mieszkanie, musi się wyżywić. No, myślę, że minimum to są 3000 zł. Nie? Czyli za te 150 zł, z których jeszcze coś odpadnie, bo tam będą jakieś koszty, chociażby dojazdu i nie wiem, minimalnych odbitek, no to żeby mieć te 3000 zł w kieszeni, to potrzebuję zrobić około 25 sesji w ciągu miesiąca. Czyli muszę pozyskać 25 klientów. Biorąc pod uwagę to, że ja muszę zrobić 25 sesji, czyli już raczej będę robić jedno, no chyba, że robię 5 sesji w ciągu jednego dnia, ale to jest eksploatacja maksymalna. Ja wiem, że istnieją tacy fotografowie, którzy po prostu robią mini sesje takie taśmowe, nie? Mhm. Okej, to jest ich broszka, jak to, co kto lubi, ale to jest bardzo szybko wyeksploatowany zawodowo człowiek.
To, co powiedziałaś z tymi 150 zł, ja to bardziej traktuję w ten sposób, że jak robisz taką sesję, no to zakładamy, że to jest sesja na przykład portretowa. Mhm. Będzie trwała ile? 3 godziny? Taka bardzo podstawowa, no bo liczę, że za 150 zł więcej niż 3 godziny nie jesteś w stanie wymyśleć.
Tylko godzinka.
No nie, no ale dobra, dajmy na to, że to jest 3 godziny.
Plus, z przygotowaniem, nie?
Tak, z przygotowaniem tak. To pewnie będzie około tak. Tam 3 godziny.
Plus tam dojazdy, no to masz 4 godziny wyjęte, więc jedna sesja dziennie to tak masz na spokojnie, plus do tego masz zrzucenie tych zdjęć, wybranie, obróbka. Tak. To się nam robi 8 do 12 godzin. Czasu poświęconego na ten jeden projekt tak. Fotograficzny tak. I masz teraz 150 zł podzielić na 12 i masz stawkę za godzinę. I pytanie jest takie, czy poszłabyś do pracy tak. Za taką stawkę godzinową?
Tak.
No w życiu, no bo to się...
Ale jeszcze jedna sprawa. Tutaj ty zakładasz, że ten czas jest jakby taki, co ty byś to zrobił, a ktoś, kto zaczyna, to ta edycja, sortowanie...
To zróbmy z tego dwie dniówki i 150 zł za dwa dni pracy, to nawet na wyżywienie za te dwa dni nie pokryje, już nie mówię o zarobku,
nie,
tak?
Zupełnie.
Żeby coś zjeść w międzyczasie, bo to już jest za mało, tak?
I teraz, dlaczego to jest pułapka? Straszna pułapka. I to uświadomił mi inny amerykański fotograf wiele lat temu. Klient za 50 zł przyprowadzi innych klientów za 50 zł. Nie przeprowadzi klienta za 5000 zł. Klient za 5000 zł przyprowadzi innych klientów za 5000 zł. Może przyprowadzi klienta za 50 tysięcy, nie? Ale przypuszczalnie to już jest taki przeskok, że to będzie kolejna półka, zupełnie inna baza klientów, nie? Więc nam się czasami tak wydaje, a zrobię 100 sesji za 50 zł, to w końcu ktoś mnie zauważy i przyjdzie do mnie i on mi wspaniałomyślnie zapłaci 5 tysięcy, nie? Zaproponuje robotę za duże pieniądze. A to tak nie działa, nie? Bo to, ja czasami, słuchajcie, to jest do tego stopnia trudne, że czasami, gdy robię coś dla kogoś za darmo, bo po prostu taką ja czuję potrzebę, to mówię, nikomu nie mów. Jeżeli ktoś będzie cię pytał, to zostawiliście u mnie 10 tysięcy. Nie, w ogóle nie mówcie nikomu, że ja zrobiłam to dla was za free. bo mi nie zależy na tym, żeby kolejne osoby z tego środowiska, z tego zbioru osób przychodziły i chciały.
Zgadzając się z tym, co powiedziałaś teraz o tych półkach cenowych i klientach przyprowadzanych, w ramach tam mojej zamieszkłej przeszłości i prawa gospodarczego, jest takie bardzo brzydkie powiedzenie, które jest niestety, ale bardzo prawdziwe. I w gospodarce mówi się w ten sposób. bieda przyciąga biedę. Tak. Czyli klient, który przychodzi do ciebie i się targuje, on poleci cię tylko i wyłącznie klientom, takim, którzy będą się targowali o tam złotówkę, dwa złote, będą próbowali urwać na makijażu 10 zł, bo i to jest taka czerwona flaga modna w dzisiejszych czasach, że to nie do końca jest klient dla ciebie, jeżeli chcesz się rozwijać. Jeżeli chcesz się rozwijać, to bierz klienta, który jak mu podajesz cenę, mówi, a spoko, myślałem, że więcej. I to wtedy wiesz, że możesz popracować nad swoim cennikiem, bo masz miejsce, bo jakość jest taka, że się spodziewałem, że będzie drożej, ale wiesz, że to nie jest klient, który cię pociągnie w dół polecając, tak? Że przyprowadzi 10 potencjalnych klientów, którym będziesz musiała odmówić, czy będziesz musiał odmówić, bo będą chcieli za 5 zł, tak?
Ja tu mam dwie bardzo krótkie rzeczy. Pierwsza, to co powiedziałeś, że bieda przyciąga biedę, brzmi bardzo brzydko, ale rzeczywiście jest prawdziwe. I teraz chciałem powiedzieć każdemu widzowi w tym momencie, i to jest z doświadczenia wieloletniego, klient, który mało płaci, o wiele więcej wymaga.
Tak, absolutnie tak.
O wiele więcej.
Jest dużo bardziej roszczeniowy.
Tak, i to jest, nawet nie jest porównywalne do tego, musi to przejść, żeby zobaczyć, prawda?
I to nie idzie wykładniczo. To nie jest tak, że klient, który płaci tylko trochę więcej, tak, trochę mniej marudzi, tylko klient, który płaci dużo, właściwie w ogóle nie marudzi. Ma oczekiwania, on je bardzo jasno komunikuje, natomiast jesteście w stanie przed całym projektem ustalić satysfakcjonujący was ten środek i jest potem już jest ok, tak?
I ten klient, który płaci dużo lub bardzo dużo, spodziewa się, że jesteś profesjonalistą i oczekuje od ciebie, że jesteś ekspertką i po prostu oczekuje, że zrobisz za niego to, co po prostu
ma być zrobione. Oddaję to w twoje ręce. Tak. Tak naprawdę to zwykle ci ludzie mówią, to ty się znasz, to ty wiesz, jak to zrobić, nie? Rób tak, żeby było dobrze. I potem nie ma żadnych w ogóle zastrzeżeń, ponieważ wcześniej zostało wszystko dogadane.
I nie? Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, i to jest pytanie do was. Wspomniałaś o 25 klientach, żeby mieć tam kwotę jakąś. Czy wy kiedykolwiek mieliście w miesiąc 25 nowych klientów,
nie,
których zarezerwowaliście jeszcze?
Absolutnie.
Nie.
Nie,
dlatego ja mówiłem o tej wycenie na godziny, bo to dla mnie był wyznacznik, czyli ile ja muszę mieć aktywnych godzin w miesiącu, żeby to się wszystko jakby spinało.
Tak, no bo poza czasem na sesję jeszcze muszę mieć czas na marketing i na pozyskiwanie tego klienta i uzgadnienie nowych warunków.
Jeżeli założymy, że w miesiącu takich jakby z rękami na aparacie mamy tych godzin, dajmy na to, nie wiem, optymistycznie 10, tak? Tak zakładam przy początkującym, że będzie miał 10 miesięcy godzin z aparatem w ręce. To jest ta ilość godzin, którą trzeba pomnożyć razy stawkę godzinową i to ma być budżet miesięczny. I to jest ten cel, do którego on musi dążyć, tak? Czyli musi wiedzieć mniej więcej, ile potrzebuje klientów w miesiącu, żeby móc dać taką stawkę godzinową, żeby na koniec miesiąca nie głodować, tak?
I to jest to. Ja jestem z zupełnie innej szkoły wyceniania się. Zupełnie.
Zamieniam się w słuch.
Za taką wiedzę się płaci. Ja też za nią zapłaciłam. Nie? Tak naprawdę.
Tutaj widzowie zapłacą lajkiem pod tym podcastem, więc czekamy.
Tak naprawdę moja głowa zmieniła sposób myślenia jakieś półtora roku temu, kiedy jakby byłam na takim etapie swojego życia, że miałam bardzo dużo pracy, ciągle zapierdzielałam, jak trzeba będzie, to wycenzurujesz. Ciągle byłam zajęta, nie miałam czasu dla męża, dla dziecka, na dom, w którym dopiero co zamieszkałam. A na koniec miesiąca sprawdzałam stan konta i myślałam, gdzie są te pieniądze, nie? Przecież ja tyle pracuję, nie mam w ogóle wolnego czasu, cały czas mam coś do roboty, a stan finansowy mój mi się nie
pokrywa
zgadza.
Się z deficytem czasu.
Tak, dokładnie. I zainwestowałam ogromne pieniądze w to, żeby się nauczyć, jak to robić. I ja dopiero dzisiaj jestem już prawie w tym punkcie, w którym myślałam sobie półtora roku temu, że chcę być. Nie? Czyli mam na przykład 2-3 klientów miesięcznie, którzy mi w zupełności wystarczają.
Pokrywają twoje koszta i
zarabiasz. A jednocześnie pozyskanie tych 2-3 klientów to wcale nie jest takie hop-siup, tylko to jest jakby żmudny proces, ale moja praca mnie satysfakcjonuje i moje zarobki mnie satysfakcjonują, nie? I ja sobie żyję spokojnie i mogę dzisiaj być w Londynie z chłopakami i nagrywać takie fajne...
Tu poruszałeś coś bardzo ciekawego, dlatego że to jest coś, co usłyszałem od tego chłopaka, o którym mówiłem wcześniej, że on się spodziewał, że ci klienci będą napływać jak w kiosku ruchu. Mhm. Będą wchodzić, wychodzić cały czas.
Ludzie czekają, aż ty po prostu otworzysz biznes fotograficzny.
I teraz tak całkiem szczerze, nie muszę konkretnie liczby podawać, ale powiedzcie mi, ile macie klientów miesięcznie, żeby wam starczyło na życie? Ty powiedziałeś 3, tak? Mniej więcej?
Może 3 tak, klientów?
Mówię o takich, którzy pokrywali wszystkie twoje wydatki, powiedzmy.
Tak, to jest 3 klientów.
Okej.
Okay. Masz...
Mniej więcej w tych samych widełkach się mieścimy.
Okej, ja mam bardzo podobnie między 3 a 5, zależy oczywiście od sesji, ale tak, i to jest, pamiętajcie, że to jest ilość miesięczna sesji, które wykonujemy. I teraz ci młodzi fotografowie, oni oczekują, że to będą, tak jak mówicie, jechać taśmowo.
Mhm. Może inaczej, oni myślą, że tych 3 klientów to są 3 dni pracy w miesiącu, a to tak nie działa.
Dokładnie.
Bo to jest ten problem, że tak naprawdę pracy jest na cały miesiąc, albo czasami i więcej, bo to nie jest normowany czas pracy, że o 8 wchodzisz, o 16 wychodzisz. Zresztą doskonale rozumiesz, tak? Bo to jest 15 kont mailowych i konwersacje w tą i z powrotem, negocjacje i spotkania.
Ustalenia, organizacja.
I to nie jest takie hop-siup, żeby właśnie na koniec miesiąca te 3 jakby deale dograć, tak, żeby to się spięło i żeby wszyscy byli zadowoleni. I wtedy rzeczywiście to się jakby zamyka w tym cyklu miesięcznym.
Dokładnie. Dodatkowo też dodam, że znowu ten chłopak, trochę na niego uwziąłem, ale tak nie rozumie, o czym mówimy, nie, że mówicie. Spodziewał się, że ci klienci będą jakby sami się do niego dobijać. I tutaj, przynajmniej w Anglii, nie wiem jak w Polsce, ale w Anglii są takie strony internetowe, gdzie fotograf się zgłasza i daje swoje portfolio, swoją ofertę i klienci się szukają na przykład, powiedzmy, sesji buduarowej, nie wiem, sesji modowej, sesji ślubnej, mają swoje strony, na które wchodzą i tam mają do wyboru ceny, lokalizacje, portfolio, tak, wszystko tam jest. I teraz ja nad tym pracuję osobiście od długiego czasu i z mojej perspektywy to wygląda tak, że owszem, jest tych zgłoszeń na przykład 3 do 5 dziennie, ale może jedno na 40 w ogóle jest dłuższą rozmową niż cześć, szukam fotografa, ja odpisuję i potem cisza. Tak, to jest 99% rozmów z klientami. I ten chłopak spodziewał się, że to działa w taki sposób właśnie, że on odpisze i oni już go biorą natychmiast. No nie? I strasznie się burzył jakby wewnętrznie i zewnętrznie, zresztą bo mówimy o tym, że jakby jego proces tej rozmowy powinien przebiegać inaczej, a przebiega tak, jak właśnie teraz opisałem. I zapytam go, jak u niego to wygląda. I on mówi, że pisze, odpisuje na wiadomość, oni się nie odzywają, no to on rezygnuje. I mówię, to czy ty jakby...
A gdzie follow-up?
Tak, dokładnie. Czy ty wysyłasz drugiego maila, nie wiem, za tydzień, za 3 dni, jakiś tam okres konkretny, żeby się przypomnieć. Ludzie mają swoje życie, mają dzieci, mają pracę, rodziny, wyjazdy, wakacje.
Padnie do spamu.
Mózgi ADHD.
Tak, dokładnie. Mózgi ADHD, wakacje, spam. Wszystko się dzieje w ich życiu i ty nie jesteś pępkiem świata dla nich. Oni szukają, bo są zainteresowani może i ty ich musisz zachęcić. A jego odpowiedzią było, jeśli by chcieli ode mnie sesję, to by odpisali drugi raz.
Okay.
No, zapomnijcie, tak nie ma.
To tak nie działa, nie?
Tak nie ma. My musimy być
tak... Jakby to tak działało, to...
Właśnie. To byśmy nie nadążali z tym wszystkim. Ale wydaje mi się, że jest bardzo ważne to, żeby pamiętać o tym, że my musimy być tymi ekonomistami, sprzedawcami, marketerami, nie wiem, fotografami oczywiście, ale to jest fotografia, sama fotografia, ta praca z aparatem, to jest tak mały procent tego, co my robimy. Negocjacje są bez przerwy na każdego dnia, przynajmniej u mnie. Nie wiem, jak u was to wygląda, ale cały czas. Więc to nie jest tylko i wyłącznie ten czas, który tak liczyliśmy. Zaczynam rano, pakuję plecak, mam sesję, wracam, edytuję, oddaję zdjęcia. To nie tak wygląda w ogóle.
Znaczy, de facto jedna sesja to jest... tak na ściśle, gdybym zebrała wszystkie godziny, no to to jest około od 1,5 tygodnia do 2 tygodni pracy. De facto, nie? Mając jakby cały proces na myśli, nie? Czyli od momentu, w którym ja w ogóle chcę zdobyć klienta, przez jakby pracę z tym klientem jeszcze przed sesją, przygotowaniem tej sesji, zrobieniem tej sesji, jakby realizacją całości materiałów, oddaniem klientowi i jeszcze w międzyczasie robieniem z tego materiałów marketingowych, backstage'owych, rolek na Instagrama, Facebooka i tak dalej.
Już nie wspominając o albumach, o wydrukach.
Tak. To już jakby tutaj w tym postprocesie.
I pozwólcie tylko, że przez chwilę, na moment będę adwokatem diabła, bo to co, ja się w 100% zgadzam z tym, co powiedziałaś teraz, tylko wiem, że się pojawi zaraz prawdopodobnie nawet w komentarzach, że jeżeli przyjdzie klient i zgodzi się od razu i zdejmie z nas te negocjacje i ten, przyjdzie klient i powie, chcę u ciebie sesję, ty mu powiesz, dobra, 20 tysięcy złotych i możemy robić, on mówi, dobra, płacę gotówką i umawiamy się na pojutrze, tak? I że to jest tak, że to wtedy ten klient zdejmuje z ciebie tą żmudną pracę przygotowawczą i negocjacje, więc mógłby się jakby domagać w jakimś stopniu, że to powinno mniej kosztować i ja uważam, że nie, ponieważ wtedy...
Tak.
Wtedy my jemu też, ale nie, my jemu też oszczędzamy czas, bo jeżeli on będzie te negocjacje prowadził przez 3 tygodnie, to jemu się też przesuwa, ale to, że my się dogadamy szybciej, to jest benefit dla obydwu stron i to jest tak samo warte dużo dla mnie, jak dla klienta, tak? No bo jeżeli my się dogadamy, bo Konrad powie, chce zdjęcie, tak? Ja powiem, dobra, jakie chcesz zdjęcie? On ma to, co chce i my się dogadamy w ciągu, nie wiem, 2 godzin rozmowy przy kawie i się umówimy za 2 dni, to obydwaj zyskujemy na tym kupę czasu i to też jest warte pieniędzy, tak?
Znaczy, ale jest jeszcze druga strona tego, o czym mówisz, że w momencie, w którym pojawia się klient i mówi, ok, płacę 20 tysięcy, ale chcę za 3 dni, to znaczy, że ja muszę rzucić wszystko, tak, co miałam.
I to jakby... musi pokryć te straty.
Tak, tak,
te straty,
dokładnie,
które
nie? Bo ja na przykład mogę musieć przesunąć odwołać inne sesje, które miałam w tym czasie.
Albo stracić.
Albo stracić.
Bo nie będzie nawet do przesunięcia, jak ktoś pójdzie gdzie indziej, nie?
Tak. I jeszcze jest trzecia strona tego wszystkiego. Pamiętajcie, że ta sesja, ok, dzisiaj macie klienta, który za 2 dni przyjdzie, ale kolejny może być za 3 miesiące.
Dokładnie.
A może być jutro, nie wiadomo.
Tak.
Także to wszystko jest proces. To nie jest tak, że jeśli pierwszy klient był w 3 minuty i umówiliśmy się w godzinę na wszystko i wszystko jest jasne w godzinę, to nie znaczy, że kolejny taki też będzie pojutrze. To może być, tak jak mówię, 3 miesiące, to może być, no może nie pół roku, ale może to być długi okres. Także...
Znaczy, jeżeli to... Może tak, no tutaj jest kwestia już umiejętności marketingowych, nie?
Oczywiście.
To już wychodzi poza samą strefę fotograficzną.
A to jest większość naszej pracy.
Tak, ale oni jeszcze o tym nie wiedzą.
Dlatego po to tą rozmowę teraz toczymy, tak?
Że, dokładnie.
Że bycie fotografem to jest no, w najlepszym wypadku 10%. To, tak,
tak,
no, to
jest, taki tak, stricte tak, fotograficzny. Tak.
Zazwyczaj tak. Koło 5, ale jak mówię, w dobrych przypadkach to jest 10%, a cała reszta to jest żmudna praca, której nikt nie lubi robić.
I dlatego...
Dobra.
Nie,
no.
Ale dlatego, że ten procent jest taki mały, tej pracy, której rzeczywiście wykonujemy jako fotograf, stricte fotograf, dlatego potrzebna jest ta pasja. Ponieważ
wiesz, tak,
jest tak dużo niefotografii pomiędzy.
Tak. Tak.
Więc ty musisz mieć...
Żeby zgrzytać zębami i to robić.
Tak, ale musisz mieć tą pasję, dlatego że ty musisz jakby czuć ekscytację, że te 10% za chwilę przyjdzie, ale żeby przyszło, to ja muszę spędzić te 90% czasu na czymś innym, prawda? Także myślę, że to jest dość fajny punkt, żeby naszych widzów zostawić z tym w tym momencie, chyba że macie coś jeszcze... Tak.
Nie.
Myślę, że powinniście teraz przetrawić to, co powiedzieliśmy.
Tak, tak. Czyli jakby... Możecie robić za darmo, żeby zbudować portfolio. Nie róbcie za śmieszne pieniądze, bo to jest taka pułapka, taki dołek, w który się wpada i nic kompletnie się tam nie rozwija, tylko wręcz przeciwnie, zdycha.
Ciężko się z niego wygrzebać.
Tak, i ciężko się z niego wygrzebać. Ciężko przeskoczyć dalej.
Wydaje mi się jeszcze, że kiedy dajesz coś komuś za darmo, oni jakby nie oczekują, to jest przysługa. to oni nie oczekują, że kolejny raz będzie też za darmo. To jest tak troszkę jak...
Tu jest różnie, tak, ale, jest ale różnie. Częściowo rzeczywiście masz rację, natomiast zdarzają się tacy, którzy potem przyjdą i jeszcze przeprowadzą całą rodzinę.
Czyli w świecie takiej pewnej ludzkiej przyzwoitości, owszem, tak jest, ale zdarzało mi się również, że proponowałam komuś tam sesję za darmo, bo miałam jakąś wizję, jakiś właśnie projekt, chciałam coś tam zrealizować. Ludzie nie dość, że dostawali to za darmo z ogromnym nakładem mojej pracy i kosztów, to jeszcze przychodzili nieprzygotowani i jeszcze potem mieli swoje jakieś tam roszczenia. Więc ogólnie za darmo jest dosyć śliskim tematem, ale ja rozumiem, że na początku jest to nieuniknione.
Jakoś trzeba zacząć rzeczywiście i bardzo mnie interesuje, jak nasi widzowie zaczynają, czy zaczynali może. Może nie musi podawać kwot, ale tak procentowo chociaż...
Ale możecie podać.
Tak, jest ciekawiej z kwotami, dlatego że każdy chce to wiedzieć. I
dostaniesz w komentarzu, że za tą wiedzę się płaci.
O właśnie. Ale bardzo mnie to interesuje naprawdę, jakby na mnie to nie wpłynie kompletnie, dlatego że to już nie jest mój świat, ale możecie pomóc komuś innemu, więc jeśli macie taką możliwość, jeśli czujecie się na siłach, albo jeśli chcecie to anonimowo zrobić, to może jakieś konto załóżcie, nie na swoje imię. Napiszcie, jeśli to możliwe, ile zarabialiście na początku, ile zarabiacie teraz, procentowo chociaż, i zobaczymy, jak to rzeczywiście wygląda, czy to się odwzorowuje w tym, co my przeżyliśmy zaczynając. Także ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek, za Wasz czas. Było bardzo interesująco. Jeśli bym zaczynał dzisiaj, to jest rozmowa, której bym szukał każdego dnia w internecie. Myślę, że to jest bardzo pomocne. Także moi drodzy, my się widzimy w kolejnym odcinku. Zanim skończymy jeszcze, bardzo chcę usłyszeć, gdzie Was można znaleźć. Karolina?
Nie, ja zaczynałam to mów pierwszy raz.
Dobra.
Strona internetowa oczywiście bartoszchłonski.com, Instagram bartoszchłonski, Facebook i YouTube bartoszchłonski w fotografii. Jak piszecie, będzie. Nie, to się samo wyszuka.
karolinachrynek.pl, fotografka Karolina Chrynek na Facebooku, na Instagramie i na YouTubie. Kaja Chrynek, moje podcasty na Spotify i Apple Podcasts. Trudne słowo do końca dyskusji.
Wszystkie te linki znajdziecie tu w opisie poniżej i na ekranie, gdzie się zmieściło. Mnie wiecie, gdzie znaleźć, już tu jesteście, także nie musicie szukać. I pamiętajcie, że ten cały podcast też jest na wszystkich aplikacjach popularnych podcastowych, czyli tam Apple, Spotify, YouTube, chyba Google jeszcze też jest. Gdzie słuchacie podcastów, tam powinniśmy być. Jeśli nie jesteśmy, napiszcie w komentarzach poniżej, gdzie, to tam się spróbujemy znaleźć. A tymczasem ja bardzo dziękuję. Pamiętajcie, że wszystko, co robicie, ma znaczenie, a Wy jesteście wartościowi. Cześć!